Gość Radia Gdańsk.
Prokurator Bogdan Szegda jest gościem Radia Gdańsk. Już teraz o poranku, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Panie prokuratorze, rocznica Czarnego Czwartku dzisiaj. Chcę pana zapytać na wstępie, czy pan wierzy w sprawiedliwość?
No tak, jestem przedstawicielem jakby wymiaru sprawiedliwości i cała moja praca przez okres kilkudziesięciu lat zmierzała do jednego, że moje postępowania, które prowadziłem, mają zakończyć się wynikiem satysfakcjonującym dla pokrzywdzonego i dla wymiaru sprawiedliwości, tak żeby każdy obywatel tego kraju miał poczucie, że krzywda, która go spotkała, została w należyty sposób oceniona.
A ta sprawiedliwość, nie pytam, czy ta, w którą pan wierzy, ale czy ta sprawiedliwość w praktyce ma oczy zasłonięte?
Ja starałem zawsze się w to wierzyć, starałem się w to wierzyć i wydaje mi się, że przynajmniej w tych postępowaniach, w których ja uczestniczyłem jako oskarżyciel publiczny, tak było.
Był pan w zasadzie przez prawie całą zawodową karierę swoją związany ze sprawą grudnia 1970 roku. 94 rok, kiedy pan to...
Trzeci,
kiedy pan tę sprawę dostał, to śledztwo się już od kilku lat toczyło, 1990 roku. Później w 95 pan skierował akt oskarżenia do sądu. I to w zasadzie, co pan sobie myślał, że już najgorsze zapadło?
Bardzo zamienne jest to, co pan powiedział. Proszę zwrócić uwagę, przez półtora roku zostało uporządkowane postępowanie, zostały przedstawione uporządkowane zarzuty, zostali zaznajomieni, podejrzani z materiałem dowodowym i został wniesiony akt oskarżenia. Proszę zwrócić uwagę, że nie bez przyczyny to mówię, gdy patrzę na to, jak w tej chwili na przykład prowadzone są postępowania, jak długo one trwają.
No, jeszcze za chwilę pana o wymiar sprawiedliwości naszych czasów już popytam, ale chcę jeszcze przy grudniu pozostać. Kiedy pan ten akt do sądu kierował, to pan myślał, że już najgorsze za panem? Że
nie,
to,
w ogóle nie.
Tą mrówczą pracę pan wykonał właśnie
najtrudniejszą? W takich kategoriach absolutnie nie myślałem. Czułem taką małą satysfakcję, że sporządziłem ten akt oskarżenia, że doprowadziłem do zakończenia postępowania przygotowawczego. Wierzyłem w to, że to postępowanie potoczy się szybko, sprawnie i w ciągu tych kilku lat, bo miałem świadomość tego, jaki to jest materiał dowodowy.
To się pan rozczarował trochę.
Tak.
Ono się nie potoczyło szybko i nie potoczyło się sprawnie.
Tak. Ale powiem też w ten sposób, że może moje doświadczenie zawodowe z ówczesnego czasu, ja przypominam, miałem 30 kilka lat, jakby nie skłaniało mnie do tego, żeby snuć czarne wizje. Ja nie spodziewałem się, że to postępowanie będzie dotknięte taką obstrukcją. Ale ono się zakończyło, panie redaktorze. Cokolwiek byśmy nie mówili, doprowadziliśmy do, pomijając...
To, że większość
tak,
oskarżonych zmarła zanim
okoliczności
proces
natury obiektywnej,
zdążył się skończyć.
No nie tak. Większość, no, ale oskarżeni, ci, którzy pozostali na ławie oskarżonych, zostali skazani.
Mówimy o...
Albo przynajmniej do, tak jak w przypadku oskarżonego Kciołka, Sąd Najwyższy stwierdził, że kasacja, którą wniosłem, miała podstawy prawne, została uwzględniona przez Sąd Najwyższy i sprawa została przekazana do pełnego rozpoznania.
Ale Stanisław Kociołek, wicepremier PRL-owski, no nie dożył.
Nie dożył wznowienia tego postępowania do rozpoczęcia go na nowo.
Ostatecznie skazanych zostało dwie osoby
za
udział
czarny
w pobiciu.
Czarny czwartek 17 grudnia za zdarzenia mające miejsce w Gdyni na przystanku Gdynia Stocznia. Ta konstrukcja, o której pan wspomniał, do dzisiejszego dnia jakby burzy mój spokój. Niespotykana rzecz dla mnie i ja nigdy tego nie kryłem, że przyjęta przez sąd okręgowy w Warszawie konstrukcja pobicia przy użyciu broni palnej jest absolutnie, dla mnie jest jakaś absurdalna. Ja na ten temat można byłoby się rozwodzić. W tym momencie jakby sąd zadał kłam wszystkim praktycznie przepisom przeciwko życiu i zdrowiu, które były określone w kodeksie karnym.
Stąd moje pytanie, czy pan wierzy w sprawiedliwość?
Tak. Powiedziałem, że tak i wie pan, no, nie wydaje mi się, że gdybym nie wierzył w tą sprawiedliwość, że mógłbym pracować w tym zawodzie.
A z perspektywy rodzin osób pokrzywdzonych, czy tych pokrzywdzonych, którzy do dzisiaj żyją jeszcze, to jest sprawiedliwy wyrok?
Zapewne nie, ale proszę zwrócić uwagę, że na ten wyrok, czy na ich w ogóle poczucie sprawiedliwości składało się wiele czynników, nie tylko wyrok sądu. Proszę zwrócić uwagę na to, że ja to podkreślałem i w toku postępowania sądowego, procesu sądowego i w mowie oskarżycielskiej, że ci pokrzywdzeni, mimo wielu sprzyjających okoliczności, mimo że jeden z oskarżonych pełnił najwyższe funkcje w naszym państwie, nie podjęli żadnych działań w kierunku tego, żeby jakikolwiek minimalny sposób im zadośćuczynić tej krzywdzie, którą doznali oni i ich najbliżsi. I wszelkiego rodzaju opowieści, bo tak to należy traktować, oskarżonych, że ponoszą odpowiedzialność moralną, polityczną, to jest w ogóle jakiś absurd, polityczna odpowiedzialność. Jak słyszę ten argument, to on, wie pan, no zrzymam się. Nie uczyli niczego, żeby tym ludziom poprawić losy. Ciągle staje mi przed oczami sytuacja pani Stefani Drywa, która zbierała złom i butelki, żeby utrzymać dzieci przy życiu. I nikt jej z państwa nie pomógł, państwa polskiego. To rzecz dla mnie haniebna.
Po 1989 również?
Tak. Dopiero podjął interwencję ówczesny premier Tusk, który podjął działania w celu poprawy sytuacji materialnej, przyznania im odszkodowań i rent.
To brzmi przerażająco wręcz. Albo smutno.
Wchodzimy na materię, którą prokurator zawsze stara się unikać, a mianowicie dywagacje o postępowaniu polityków.
A po latach panu łatwiej o tym dywagować?
Mi nigdy nie było trudno, o tak może. Może nie było to zręcznie w czasie postępowania sądowego, procesu sądowego, bo od razu by się pojawiły zarzuty, że takie się pojawiały, że to ma jakiś podtekst polityczny i tak dalej. Przecież pamiętam ten...
Tak, bardzo często pan mówił o dwóch procesach, że jeden był na sali sądowej, a drugi trochę poza...
Bo tak było. Ja tego nigdy nie kryłem. Oczywiście, że tak. Jeden był na sali sądowej, a drugi był poza salą sądową. I powiem tak, on jeszcze do niedawna nawet trwał.
A jak się skończył? Dobrze, to zaraz mi pan powie, bo jeszcze jedno pytanie, bo chyba powoli będziemy przechodzić do wątku właśnie politycznego, ale ja tak sobie tutaj wyliczyłem, że pan, zajmując się tą sprawą, 17 ministrów sprawiedliwości przerobił, że tak powiem kolokwialnie, no, prokuratorów generalnych siłą rzeczy też, bo wtedy...
I każdy z nich, przepraszam, że wejdę panu słowo, tak? Obejmując stanowisko w sytuacji...
Wzywał pana na dywanik pewnie.
Może nie na dywanik, ale jeżeli używamy takiej terminologii, to każdy z nich na skutek wniosków składanych przez oskarżonych wzywał mnie do złożenia informacji o prowadzonych przeze mnie czynnościach i stąd moja odpowiedź, że gdybym w jakikolwiek sposób uchybił procedurze karnej, lub nawet powiedzmy pragmatyce służbowej prokuratora, zapewne tego postępowania bym nie prowadził dalej. Ja nie mam sobie
I
nic...
tak samo było wtedy na przykład a propos tego uchybiania na przykład pragmatyce zawodowej, czy godności urzędu, na przykład wtedy, kiedy pan się musiał tłumaczyć z witaniem się z byłym prezesem Arki Gdynia na stadionie?
To był tak absurd, ale on był tak potrzebny panu szeryfowi Ziobro do tego, żeby pokazać, że jak to on używał często...
Prezes Arki Gdynia były wtedy podejrzany o prezes sprawie Arki korupcyjnej Gdynia od i tego, duża czy... afera o to, ja, że pan ja, się ja przywitał
mam
z nim.
Ja mam świadomość tego, tej niezręczności z tej sytuacji i nigdy tego nie kryłem. Natomiast ja bezustannie podkreślałem to, że prezes Arki Gdynia był moim kolegą i moje rodziny i jego rodzina. Znaliśmy się od lat. I powiem panu taką rzecz. Może to będzie taki wtręt zupełnie niepotrzebny. Ale kiedyś... Prezes Kaczyński powiedział o premierze Tusku, że on jest wychowany na podwórku. Miał mieć to znaczenie pejoratywne, wie pan. Ja też byłem wychowany na podwórku. Oczywiście miałem rodziców i tak dalej, ale podwórko rządziło się swoimi prawami. Jesteś kolegą, jesteś zawsze obok kolegi, jesteś lojalny wobec kolegi, nigdy i zawsze stajesz w obronie tego kolegi. Przepraszam bardzo, ja jeszcze dzisiaj potrafię wymienić przed kilkudziesięciu lat imiona, pseudonimy swoich kolegów.
Zgrabówka, rozumiem.
Zgrabówka, tak. Ja jestem,
bo pan jest człowiek...
Jestem chłopiec Zgrabówka z ulicy Komandorskiej.
Chłopcy Zgrabówka, chłopcy z Chyloni, pan od dziecka
to,
w zasadzie
to ja
był...
ja byłem dzieckiem, to nie o mnie ta piosenka.
To jasne, ale mówię, pan od dziecka w zasadzie z tym grudniem 1970 roku był związany, bo pan, jak rozumiem, jako dziecko został obudzony przez strzały.
Tak, ja nawet dzisiaj mi się to przypomniało, że przez sen jako dziecko słyszałem takie klaskanie, strzelanie jakby z bata. To były pojedyncze strzały i nagle budzi mnie potężny wybuch. To był wybuch tej armaty czołgowej, która oddała strzał ostrzegawczy. Ja widziałem z okna swojego mieszkania helikopter, który krążył nad przystankiem Gdynia Stoczeń, z którego były smugi strzałów. I to jest moja porażka. Ja nigdy tego nie udowodniłem.
Pan to widział jako dziecko, a potem jako dziecko, pan tego nie potrafił udowodnić.
Potem nie potrafiłem tego może nie tyle udowodnić, ile wykazać, że tak istotnie miało miejsce. Nie zachowały się żadne dokumenty, nawet w postaci ilości zużytej amunicji, składu osobowego tego helikoptera.
Ogromny dysonans musi być.
Tak. To była taka porażka, że widziałem coś, czego nie jestem w stanie prawnie wykazać w toku prowadzonego postępowania.
Wracając do tych ministrów, o których wspomniałem, klimat się zmieniał tej sprawy, czy na ten rozumiem, może nie na dywanik pana wzywali, ale brali pod uwagę te pisma, które
paradoksalnie najbardziej rzeczowym, kompetentnym ministrem był minister Cimoszewicz, który zażądał ode mnie informacji, przyjął ją.
To pierwszy minister, który...
Pierwszym był minister Jaskiernia.
A, jeszcze pan Jerzy Jaskiernia, okej, czyli drugi.
Tak.
Drugi, który...
Już nie chcę mówić o tym, co przechodziłem za czasów, bo to byśmy...
Ale to pan powie, czego pan nie chce mówić?
Dlatego, że wie pan, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ja w tej chwili wracam do jakiejś sytuacji i się uskarżam. Najbardziej mnie rozczarowała postawa pani minister Piwnik. Tak. Tej pani minister, która tak wspaniale wypadała w mediach.
Dobrze, z dobrą opinią, chwalona właśnie często przez media.
Tak, gdzie wtedy już były podjęte bardzo takie szeroko zakrojone działania, które zmierzały do tego, żeby mnie od tego procesu odsunąć.
A to się nie udało przez tyle lat.
Nie mogło się udać, dlatego że, wie pan, jeżeli poświęca się tej sprawie, praktycznie tak jak zresztą pan wspomniał, całe życie zawodowe, kosztem swojego życia osobistego, rodzinnego, kosztem swoich różnych pasji, bo ja przy tej sprawie byłem bezustannie i tak naprawdę miałem bezustannie z nią do czynienia, to nie można nagle tak sobie, wie pan, stryknąć palcami i powiedzieć, nie, Szegda już nie będzie w tym postępowaniu. Ja mógłbym nie być w tym postępowaniu i bym potrafił to przyjąć, gdyby właśnie wykazano mi jakąś nieudolność, wykazano mi błędy, ba, nie daj Boże, wykazano, że naruszyłem przepisy, chociażby pragmatyki służbowej, czegoś takiego nie miało miejsca. W związku z tym, wie pan, no nie można. Zresztą wtedy były inne czasy. Umówmy się.
Co znaczy były inne czasy?
Mam wrażenie, że gdybym to postępowanie prowadził w czasach późniejszych, nie tak dawnych jeszcze, jeszcze powiedzmy przed 2 laty, nie byłoby problemu z odsunięciem mnie.
Czyli zarządów Prawa i Sprawiedliwości? Czy Zjednoczonej Prawicy, szeroko mówiąc?
Powiedzmy 2 lata wcześniej, 3, 4, 5 lat.
A dlaczego mieliby pana odsunąć? Nie, no nie mogliby odsunąć.
Nie, nie, ja nie mówię, że dlaczego mieliby odsunąć. Nie mieliby problemu z odsunięciem mnie. To chciałem powiedzieć.
Co pan ma na myśli dokładnie?
Że jak patrzyłem na to...
Patrzy
jak
pan na historię innych kolegów na przykład,
tak,
czy koleżanek
między innymi
swoich?
Tak. Jak patrzę na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w tych czasach niedawno minionych, to mam wrażenie, że nie byłoby problemu, żeby prokurator Szegda nie prowadził tego postępowania, a jeszcze przy okazji jakby okazałoby się, że prowadził to oczywiście w sposób bardzo fatalny. Takie czym, przypadki mały miały miejsce.
Czym się pan naraził poprzedniej władzy?
Nie chciałbym mówić o mnie. Może tym, że... Ja nigdy nie kryłem tego, że jak PiS objął władzę, to i zawsze byłem takim zwolennikiem surowości prawa. Prawo powinno być surowe, prawo powinno być bezwzględne, surowe i sprawca powinien wiedzieć, że ponosi odpowiedzialność. I powiem tak, ta polityka, która zawsze zmierzała, ja mówię o takie rzeczy, które może nie są popularne, która zmierzała do humanizacji tego prawa i tak dalej, była mi obca. I PiS jakby pierwszy, który...
Czyli lewicowe ujęcie, powiedzmy.
Takie
tak.
Bardzo
skrótowo
bardzo,
mówiąc.
Tak, takie, które mi nie odpowiadało. Ale potem jak zobaczyłem... Jak się potoczyło przekształcenie prokuratury, chociażby apelacyjnej, w regionalną. Widziałem, co zrobiono z moimi kolegami. Jak zmuszano ich do odejścia. Zresztą do dzisiejszego dnia nawet nikt się nad tym nie pochylił, tylko niektórzy z naszych kolegów o tym mówią. Jak zmuszano ich do odejścia pod groźbą, że zostaną zdegradowani do prokuratur rejonowych, a mają uprawnienia, żeby przejść w stan spoczynku i oni odchodzili złamani, to powiem jeszcze dzisiaj się we mnie krew burzy. Mnie ten los nie spotkał, na szczęście, bo to było złamanie...
To za duży skandal by był medialny, że prokurator od grudnia 70
został zdegradowany? Myślę, że tutaj moja osoba jest najmniej ważna i nie ma potrzeby, żeby się nad nią pochylać. Nigdy nie zastanawiałem się nad tym, czy to byłoby, miałoby to jakiś oddźwięk społeczny. To było bez znaczenia. Ja patrzyłem na tych ludzi, jak oni to przeżywali.
A jak pan ocenia dzisiaj działania ministra Adama Bodnara i to, co dzieje
panie
się
panie redaktorze, wpędza mnie pan tutaj w rozważania polityczne. Ja się cieszę, że jest, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, pan minister Bodnar, który jest prawnikiem takim, jakim powinien być minister sprawiedliwości, prokurator generalny, jakkolwiek by to nie zabrzmiało w tej chwili jako laurka, mam swoje zastrzeżenia co do tego, jeżeli chodzi o tempo rozliczeń i jestem absolutnie zawiedziony tym, że przez ten rok czasu, nie bez przyczyny powiedziałem na początku naszej rozmowy, że przez 14 miesięcy został skierowany w tej sprawie grudnia 70 akt oskarżenia, a tu w przeciągu roku chociażby nie zostały rozliczone na przykład te osoby, które zawiadywały prokuraturą regionalną. Ja powiem panu tak i powiem to szczerze. Ja pracuję 40 lat w prokuraturze i tak jak miałem dwie panie szefowe w ciągu ostatnich 6 lat, tak niekompetentnych osób i tak złych ludzi nie spotkałem nigdy na swojej drodze zawodowej. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. były to osoby, i powiem panu, nawet jeżeli chodzi o taką warstwę merytoryczną.
Proszę, mówi pan sobie, o pani prokurator Teresie Rutkowskiej-Szmedyńskiej?
Ja nie chcę mówić o nazwiskach.
No, ale ona była szefową prokuratury regionalnej.
Ja mówię o osobach, które pełniły w tym czasie funkcję kierowniczą, i poprzestajmy na tym. Jeżeli, wie pan, ja zawsze oczekiwałem, i chyba większość moich kolegów oczekiwała tego, że mój przełożony, mój szef, to ma być dla mnie autorytet. Wie pan? I wyrocznia w bardzo trudnych sprawach, kiedy ja mogę do niego iść i mogę z nim przedyskutować każdy problem prawny, który mam w postępowaniu. Ja oczekiwałem, że nigdy w życiu żadne względy osobiste, obiektywne nie będą decydować o ocenie, oprócz tych właśnie, nie będą decydować o ocenie prokuratora, jak tylko to, jak on merytorycznie pracuje. Tu się spotkałem z zupełnie czymś innym. Tu się spotkałem z czymś, co dla mnie jest do dzisiejszego dnia i do końca mojej drogi zawodowej, a może mojego życia będzie obce.
To co decydowało?
Najogólniej mówiąc, wie pan, humor i uczucia. Taka prawda. Tak. Tam najmniej ważne było, wie pan, czy. Zresztą jest teraz głośna sprawa, o której nie chcę mówić, bo nie jestem jej referentem, nie prowadzę tego postępowania, nigdy nie miałem z nią styczności.
Mówi pan o sprawie Magdaleny
N. Mówię o sprawie, która jest głośno medialną, panie redaktorze, i poprzestajmy na to.
Najgłośniejsza sprawa medialna aktualnie związana z gdańską prokuraturą, z prokuraturą regionalną, to sprawa Magdaleny N.
Nie, nawet nie chciałbym się na jej temat wypowiadać, nie dlatego, że mam jakieś...
Syna jednego z polityków Prawa i Sprawiedliwości,
ale ja,
jako sprawcę,
panu tak,
molestowania.
Proszę nie traktować tego, że ja próbuję uciec od odpowiedzi, ale ja nie znam tego postępowania. Gdybym miał materiał dowodowy, nie wahałbym się go w rozmowie z panem ocenić. Nie wiem, jakie są ustalenia dowodowe, znam tylko przekaz medialny, a to jest za mało dla prawnika, a w szczególności dla prokuratora, żeby tutaj mógł jakieś ferować jakieś osoby.
A to ja chcę pana o jedną rzecz zapytać, bo mi pan Mariusz Marcinak, rzecznik prokuratury regionalnej, znany panu zapewne, udzielił informacji takiej, że z akt tej sprawy wynika, że prokurator Teresa Rutkowska-Szmedyńska sprawowała osobisty nadzór nad tym postępowaniem, a nadto w dniu 22 marca osobiście przesłuchała biegłego psychologa. Rezultat tego przesłuchania był decydujący dla powtórnego umorzenia śledztwa. Ja chcę zapytać o taką rzecz. Czy normalną, czy to jest praktyka normalna, że szef jednostki bierze od referenta jego postępowanie i wykonuje jakąś czynność?
Wie pan, nie jest to nic dziwnego, że szef jednostki sprawuje nadzór osobisty nad sprawą,
to jest oczywiste,
która
bo to
jest sprawą, wie pan, istotną. Z tego. To nie tylko szef jednostki, żebyśmy mieli jasność. Tutaj pan wymienił nazwisko ówczesnej szefowej prokuratury okręgowej, bo ta
pani... To był cytat z informacji, którą uzyskałem z prokuratury regionalnej.
Jeżeli przesłuchała osobiście biegłego, może o zbrzmieniu tego, że wiedza pana rzecznika prasowego jest niewątpliwie większa i szersza niż moja na temat tego postępowania. Ale jeżeli przesłuchała, to miała ku temu jakieś powody. Wie pan, taki najbardziej prosty powód, jaki mi się nasuwa, ja bym to tak odebrał, i chyba każdy z moich kolegów, brak zaufania do mnie, że osobiście szef to przesłuchuje. Dlaczego ja tego nie przesłuchuję, skoro ja prowadzę to postępowanie? Tylko przesłuchuję to ten. Potem mógłbym się zaczynać domyślać, jakbym widział protokół z tego przesłuchania, to bym już na pewno wiedział więcej.
Panie prokuratorze, to jeszcze jedno pytanie w tej kwestii, bo biorąc pod uwagę tak poważną sprawę, pan się zajmował też chyba na jedną z najpoważniejszych spraw wtedy, zwłaszcza jeżeli chodzi o politykę, i umówmy się, ta sprawa też dotyczy polityki. Czy to jest możliwe, żeby na jakimkolwiek szczeblu prokuratury w tak ważnej sprawie zapadały decyzje bez wiedzy wyższych szczeblów tej prokuratury?
Nie.
Czy to jest możliwe, żeby decyzje w takiej sprawie, o której mówimy, zapadały bez wiedzy centrali w Warszawie?
Nie. Prokuratura to jest instytucja hierarchicznie podporządkowana i charakter pracy prokuratora jest między innymi taki, że oczywiście prokurator jest niezależny i prokurator podejmuje te czynności, natomiast o tych swoich czynnościach w takich sprawach, w mojej też, ja tego zresztą powiedziałem, że każdy z ministrów sprawiedliwości, prokuratorów generalnych, żądał informacji ode mnie o toczących się postępowaniu. Nie sądzę, żeby w tej sprawie tutaj prokurator krajowy Barski, czy dyrektor Sforobowicz, czy dyrektor Departamentu Postępowania Przygotowawczego w Prokuraturze Krajowej nie miała informacji o tym postępowaniu. Moje doświadczenie zawodowe wskazuje, że prawdopodobieństwo takiej sytuacji, żeby nie wiedzieli, jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Wiedzieli o tym.
I tutaj musimy zakończyć, choć pewnie moglibyśmy jeszcze wiele pytań do pana skierować. Bardzo dziękuję za to spotkanie o poranku.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.